A teraz w ramach naszych urodzinowych podróży przeniesiemy się do pewnej miejscowości i posłuchamy pewnej piosenki, która bardzo spontanicznie powstała. Tutaj w Głubczycach trafiliśmy na towarzystwo kresowe, śpiewające przy ognisku, kresowe towarzystwo z gitarami, z bębenkami, wszyscy zdolni do śpiewania i gotowi do śpiewu przez cały czas. Zadaliśmy pytanie, czego tu nie ma? I oto odpowiedź.
Nie ma, nie ma już, nie ma już welurów kietrzu. Nie ma śmiechu w tym, to tragedia wielka jest. Nie ma, nie ma już, nie ma już welurów kietrzu. To tragedia jest, to naprawdę nie jest śmiech. Kiedyś jechał pociąg, jechał, teraz niestety nie jedzie, ale może kiedyś będzie znów. Nie ma, nie ma już, nie ma oni już w Głubczycach. Co to będzie, gdy kobiety przestaną nie żyć. Nie ma, nie ma już, nie ma oni już w Głubczycach. Co to będzie, gdy kobieciny przestaną szyć? Ale piwo jeszcze mamy, no i galmę też zbieramy, a elektromet jakoś trwa. Nie ma, nie ma już, nie ma już kolei u nas, ale szyny są, semaforów nie ma już. Jedzie, jedzie gdzieś, jedzie pociąg gdzieś tu w Czechach. Niestety już do nas nie przyjedzie, bo u nas nie ma szyn. Trzyma się nam dzielnie Top Farms. Oni jakoś jadą na tych swoich kombajnach. No i pługi też, pługi ryją mocno ziemię. Będzie z tego chleb, będzie z tego dla nas chleb.
Takie było ognisko w Głubczycach, takie były piosenki, taka była atmosfera naszego wyjazdu. To był rok 2013, teraz jest rok 2018, 25 maja. 9 lat temu powstało Radio Wnet. W studio Paweł Bobołowicz i najświeższe informacje z Kijowa.
Tak, chociaż jestem w Warszawie, ale oczywiście śledzę, co się dzieje, a wszyscy wiemy o tym, że jutro będzie finał Ligi Mistrzów w Kijowie i oczywiście przybyli już kibice Liverpoola do stolicy, do ukraińskiej stolicy. Niestety doszło do pierwszych przykrych wydarzeń. W nocy na klub, w którym kibice, angielscy kibice się bawili, napadła grupa zamaskowanych osób. Doszło do walk. One zostały oczywiście zapisane, telefony komórkowe na. Te osoby, które napadały, próbowały wedrzeć się do środka. Kibice Liverpoola zasłaniali się stołami, krzesłami. Doszło do bijatyki. Kilka osób odniosło rany, trafili do szpitala. Dwie osoby są w tej sprawie zatrzymane. Na miejsce przybyła ukraińska policja. No oczywiście to wydarzenie wpisuje się w jakiś szerszy kontekst tego rozmów na ten temat, jak te mistrzostwa, jak ten finał będzie przebiegał w Kijowie, na ile uda się utrzymać spokojną atmosferę. Na razie to nie wyszło.
Finał, wielki finał Ligi Mistrzów Liverpool Real Madryt już w sobotę, ale to już będzie po jarmarku Wnet. Na szczęście ten finał będziemy oglądali. Tutaj w czasie przeglądu prasy arabskiej pojawiły się słowa Erdogana, który powiedział, Ameryka ma krew na rękach. To było w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy i to też jest kontekst tego szczytu, który jest w Warszawie. Szczyt parlamentarny państw NATO, jeden z największych sojuszników oskarża supermocarstwo, czyli architekta całego systemu bezpieczeństwa, o to, że ma krew na rękach. To też jest bardzo ważne zdanie i być może zdarzenie z dużymi konsekwencjami. Z Pawłem Bobołowiczem rozmawialiśmy, czy powiedzieliśmy na temat fake newsów. Pani Katarzyna była jednym ze źródeł tych fake newsów, jednym z tych osób, które działały w tym fake newsowym networku, ale Paweł bada w ogóle system fake newsów i co?
Może powiem o tym wydarzeniu, które też jest związane z tym, co się wydarzyło wczoraj w przestrzeni międzynarodowej, a jednym z takich elementów i najbardziej rozpoznanym chyba fake newsem to były kwestie dotyczące zestrzelenia Boeinga w lipcu 2014 roku w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Malezyjski Boeing, w którym w czasie tego zestrzelenia zginęło 298 osób. Od samego początku właściwie nie ulegało wątpliwości, że stoi za tym Federacja Rosyjska i sama Federacja Rosyjska zaczęła produkować w związku z tym właśnie fake newsy. Niektóre wersje, które były przedstawiane, były kompletnie absurdalne i wydawało się, że nie mogą znaleźć swoich zwolenników, ale jednak okazało się, że czym więcej takich wersji pojawia się, nawet najbardziej absurdalnych, to rozmywa się właściwie prawdę. Każda z wersji ma swoich zwolenników i w związku z tym każda jest tak samo, ma taką samą wartość, czyli prawda staje się tak samo mało warta jak kłamstwo. A Rosji udawało się przez długi czas manipulować międzynarodową opinią publiczną. Przypomnę te najbardziej absurdalne wersje mówiące o tym, że rakieta została wystrzelona z ukraińskiego samolotu odrzutowego, że na pokładzie w ogóle nie było żywych osób. To była kolejna wersja, że rozbił się samolot, w którym właściwie chyba przebywały same martwe osoby, zombie. Ciężko to nawet sobie wyobrazić, co Rosjanie chcieli taką wersją spowodować. Wczoraj upubliczniono ostateczne wyniki pracy grupy międzynarodowych śledczych. Już w 2016 roku ta sama grupa wskazywała na to, że rakieta to była rosyjska rakieta, ale wczoraj dokładnie pokazano, jak rakieta została przewieziona z Federacji Rosyjskiej, że należała do 53. Brygady Przeciwlotniczej, rosyjskiej Brygady Przeciwlotniczej, że dokładnie pokazano trasę, którą przyjeżdżała. Posługiwano się przy tym informacjami wywiadowczymi nie tylko ukraińskimi, ale też innych państw. Zachowało się bardzo dużo dokumentacji fotograficznej. No, zresztą to też pokazuje, w jakich czasach dzisiaj żyjemy. Tam jest mnóstwo na przykład zapisów z telefonów komórkowych, gdzie ten pojazd przewożący rakietę przemieszcza się przecież na przestrzeni wielu kilometrów. Teraz już nie ma żadnych wątpliwości, skąd wzięła się rakieta, nie ma żadnej wątpliwości, kto ją wystrzelił i nie ma żadnej wątpliwości, kto za to jest odpowiedzialny. Oczywiście odpowiedzialna jest za to Federacja Rosyjska, ale do końca też nie można jeszcze powiedzieć, kto doprowadził do wydania tego rozkazu. Mówi się o około 100 osobach, które są podejrzane w całej tej sprawie, powiązane z tą sprawą zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego.
Paweł Bobołowicz jest w studiu Poranka Wnet, na zegarze godzina 8:21. Poranek Wnet 25 maja, 9 urodziny Radia Wnet.
Wywiad Wnet.
A w ten urodzinowy poranek łączymy się z panią Ireną Lasotą z Waszyngtonem. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Donald Trump zawiesił, odwołał szczyt z szefem i przywódcą Korei Północnej. Dlaczego?
No zadaje pan pytanie za, nie wiem, 10 milionów dolarów, ponieważ wszyscy się zastanawiają dlaczego. Najbardziej prawdopodobna teza jest taka, że obawiał się, że Koreańczycy, właściwie Kim Jong-un, jedyny najwspanialszy lider Korei, go jakoś wystawi do wiatru. Czemu też nie można by się dziwić, ponieważ całe to spotkanie, które miało się odbyć na najwyższym możliwym szczeblu i które było negocjowane, dwukrotnie do Korei jeździł minister spraw zagranicznych Mike Pompeo, który podobno miał świetne stosunki z Kim Jong-unem i z jego ministrem spraw zagranicznych, ale to wszystko wyglądało satyrycznie, być może tak jakby, nie wiem, nie znam dobrze historii średniowiecza czy prześredniowiecza, że jakiś książę oznajmiał, że się dogada z innym księciem, a potem nagle w ostatnim momencie odkrywali, że nie mają wspólnego języka ani tłumacza. Tutaj nie chodzi o język dosłownie, ale chodzi o wszystkiego, że z Koreą Północną trwa zimna wojna, próby negocjacji od 60 lat. I na to wszystko wchodzi prezydent Trump i mówi, ja świetnie go rozumiem, ja go świetnie lubię, ja go bardzo lubię, my się jakoś dogadamy, po czym po tych różnych wizytach mowa jest o tym, że Korea Północna zgodzi się na pełne oddanie z broni nuklearnej i wtedy pojawiają się na scenie ludzie tacy jak wiceprezydent Pence, nowy doradca do spraw bezpieczeństwa John Bolton, Bolton w każdym razie uchodzi za jaszczębia, a Pence za człowieka, który nie ma specjalnego pojęcia o sprawach zagranicznych. I obydwaj mówią, co jest zupełnym szokiem wtedy, co było 10 dni temu, że rozmowy z Koreą Północną są jak na najlepszej drodze i wykonamy tam wariant libański, Libii. No to samo w sobie jest już chyba największą głupotą, jaką można powiedzieć przed negocjacjami, ponieważ z Kaddafim, też jedynym największym liderem Libii, też zaczęto coś na kształt negocjacji, co skończyło się na tym, że nie tylko go powieszono, ale zdaje się jeszcze zanim go powieszono, pokrojono na kawałki jego, całą jego rodzinę, która nie uciekła i tak dalej. Więc oczywiście, że żaden Kim Jong-un czy ktoś taki nie będzie siadał do rozmowy z ludźmi, którzy przed negocjacjami mówią, do czego się dogadają i w dodatku po tych negocjacjach go pokroją na kawałki. Ale mimo to aż do dzisiaj, do wczesnych godzin, kiedy prezydent Trump, znaczy w Polsce wczoraj, powiedział, że właściwie to nie będzie tych rozmów, to udawano, mówiono, że te rozmowy będą na spotkaniach z wyborcami, byłymi, przyszłymi wyborcami. Trump wspominał nawet o tym, że właściwie wszyscy już mówią, że on powinien dostać Nagrodę Nobla. No i nagle dzisiaj pada zawiadomienie, że nie spotkamy się, ale to też brzmi właśnie nie jak polityka zagraniczna wielkiego państwa, tylko jak niezrozumiała na zewnątrz kłótnia małżeńska. To znaczy Trump, który już poprzednio powiedział parę razy, że on się dogada, że to jest taki fajny chłopak, ten Kim Jong-un, chociaż przedtem wyzywał go różnymi nieprzyjemnymi wyzwiskami, teraz mówi, nie będę rozmawiał, bo wy się źle zachowujecie, no ale rozumiesz, gdybyś jednak zmienił zdanie, zadzwoń, napisz, no co brzmi po prostu chyba, że rzeczywiście, jak niektórzy podejrzewają, była jakaś rozmowa między prezydentem Trumpem i Kim Jong-unem, bo na pytanie, czy taka rozmowa była, prezydent Trump odpowiedział, nie odpowiadam na to pytanie. No w każdym razie sytuacja w tej chwili jest nieprzyjemna w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i sojuszników Stanów Zjednoczonych, dlatego że z jednej strony bez porozumienia, czy raczej wbrew życzeniom sojuszników europejskich Stany już wypowiedziały umowę z Iranem, a teraz nie zawiadamiając nawet Korei Południowej Korei Południowej, Japonii, najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie, nagle prezydent Trump oznajmia to, co oznajmia, co jest ciosem dla prezydenta Korei Południowej, który bardzo dużo postawił właśnie na stosunki pokojowe, na rozluźnienie, na ewentualne zjednoczenie i tak dalej. Myślę, mam nadzieję, że właśnie o tych sprawach będzie się mówiło na zgromadzeniu parlamentarnym NATO, które, o ile rozumiem, zaczyna się dzisiaj w Warszawie. I mam nadzieję, że będzie mowa właśnie o tym, że jest zagrożenie, czy niekoniecznie o tym, jak zachowują się Stany Zjednoczone, ale o tym, że zagrożenie ze strony Korei Północnej, Chin, a kolei z punktu widzenia europejskiej części NATO Rosji, jest bardzo poważne i nad tym należy się zastanawiać.
Czy ta deklaracja Donalda Trumpa nie jest elementem takiej dyplomatycznej gry, bo Korea Północna była bardzo niezadowolona z manewrów, które były wspólne, manewrów amerykańskich wojsk i wojsk Korei Południowej. W związku z powyższym były oświadczenia rozmaite przedstawicieli Korei Północnej. No to teraz jest reakcja Trumpa. Widziałem takie oświadczenie wiceministra spraw zagranicznych Korei Północnej, że w każdym momencie i w każdym trybie szef Korei Północnej jest gotów spotkać się z Donaldem Trumpem. To może to jest element presji.
No, albo element presji, albo taki element gry, którą w różnych momentach prowadził na przykład Związek Sowiecki. To znaczy, że były jaszczębie, były gołębie. Jeżeli nie będziemy dogadywać się z jaszczębami, to gołębie głowy im zlecą. Więc nie wiadomo właściwie, zwłaszcza, że bardzo mało wiemy o Korei Północnej. Wiemy, że porównanie Korei Północnej do rozwiązania Libii wzburzyło jednak to, co słychać tam z Korei Północnej. Po drugie jeszcze było to, że cały czas była taka niejasna sprawa, czy Kim Jong-un w ogóle zgodzi się wyjechać z Korei Północnej. Podobno miał gdzieś powiedzieć, że boi się, że to jest podstęp amerykański, żeby go obalić, ale z drugiej strony, czy już w tej chwili już mówimy z siódmej strony, wczoraj z punktu widzenia Polski, Korea Północna zaprosiła kilkunastu dziennikarzy z krajów zachodnich, z tym, że nie wpuściła żadnych specjalistów od broni nuklearnej i dokonała pewnego przedstawienia polegającego na tym, że zrobiła olbrzymi wybuch góry, w której podobno odbywały się poprzednio próby bomb nuklearnych i że to miał być dowód na to dzisiaj, że Korea Północna rezygnuje z dalszych badań. Z tym, że znowu teraz już będzie z 11 ręki, od dwóch tygodni już donosiły zwłaszcza pisma geologiczne, geograficzne, że tak czy owak Korea Północna musiała zawiesić swoje próby nuklearne pod tą górą, ponieważ na skutek ostatnich wybuchów w grudniu czy w listopadzie góra zaczęła się zasypywać i nie jest wykluczone, że dojdzie do katastrofy na skalę Czarnobyla, to znaczy, że gdy rozpadnie się ta góra i bunkry, które są pod tą górą, to zaczną wydobywać się obłoki napromieniowane i że między innymi dlatego Chiny godziły się na to, żeby Korea Północna, ich klient, zaczęły rozmowy rozbrojeniowe.
To jest...
Rozumiem, że nie odpowiedziałam na żadne z wątpliwości, ani żadne z pytań, tylko wszystko jeszcze bardziej pogmatwałam, ale robię to specjalnie, ponieważ wydaje mi się, że ta sytuacja jest wyjątkowo pogmatwana, jak na politykę zagraniczną i że każdego dnia możemy spodziewać się czegoś nowego.
Nie bardziej pogmatwana niż sytuacja, która trwa na Bliskim Wschodzie i to już jest nie latami się liczy, a setkami albo tysiącami lat. Zawsze skomplikowana sytuacja, ale teraz dokomplikowała tę sytuację decyzja prezydenta Trumpa o nieprzedłużeniu umowy z Iranem.
No tak, to było, jak wiemy, było to wbrew usilnym prośbom prezydenta Francji Macrona, pani Angeli Merkel, właściwie wszystkich sojuszników europejskich, kierujących się na pewno różnymi motywami, bo na pewno sprawa tego, że Europa jest dużo bardziej zaangażowana w Iranie ekonomicznie ma znaczenie. Ale właściwie trudno jest udowodnić, że Iran nie dotrzymał jak dotąd tej umowy. Umowa była zła, rzeczywiście, to jest prawda. Ale umowa została podpisana w całym majestacie i zrywanie jej tylko dlatego, że wedle obecnego prezydenta poprzedni prezydent i poprzedni kongres popełnili błędy, no tego się nie robi w stosunkach międzynarodowych i rzeczywiście też jest, można na to odpowiedzieć, że jeżeli jednostronnie można zrywać umowy, to po co je podpisywać. To znaczy, póki prezydentem jest Donald Trump, który nie respektuje ani zasad, ani tradycji polityki czy prawa międzynarodowego, to nie można skłonić ani Korei Północnej, ani tym bardziej Syrii, ani już nawet nie mówiąc o Rosji, która akurat, trzeba powiedzieć, jest dużo bardziej zaawansowana w łamaniu prawa międzynarodowego, umów międzynarodowych i tradycji, jak się mówi, w prawie międzynarodowym krajów cywilizowanych. No ale rzeczywiście nie to, że to jest główny element, ale naprawdę to daje również Rosji możliwość propagandowego wykorzystywania tego, że wszyscy są tacy sami, czyli ekwiwalent moralny, czego nigdy nie, Stany, no do tej pory Stany jakoś mogły się z tego wybronić.
Powiedziała pani, i tak jest, że w Warszawie, w parlamencie przy ulicy Wiejskiej będzie szczyt parlamentarny NATO, chyba po raz pierwszy szczyt, w którym możemy powiedzieć, że NATO przeżywa jakiś rodzaj kryzysu. Stosunki transatlantyckie plus Turcja.
No więc ja myślę, że to jest bardzo ważny moment i mam nadzieję, że przynajmniej, mam nadzieję, chociaż niekoniecznie w to wierzę, że politycy różnych ugrupowań czy różnych przekonań w Polsce jednak nie będą wykorzystywać tego forum, żeby propagować różne antypolskie, i ja mówię w sensie politycznym, nie narodowościowym, antypolską propagandę, że w Polsce jest dyktatura, że w Polsce jest nagminne łamanie praw człowieka. W tej chwili moim zdaniem już się jakoś Zachód powoli z tego wycofuje, ale niestety więcej psujów jest od strony Polski i muszę powiedzieć też Polonii amerykańskiej, niż nawet od strony prasy zachodniej, która pierwsza zaczęła publikować moim zdaniem nieprawdziwe, mocno przesadzone informacje o tym, co się dzieje w Polsce.
Tak, taką mamy nadzieję, ale te ważne problemy światowe, to stwierdzenie i coraz częstsze twierdzenie polityków europejskich, że należy budować siły własne, siły alternatywne dla NATO, że Stany Zjednoczone już nie są tym gwarantem bezpieczeństwa dla Europy, te wszystkie tematy pojawią się w Warszawie.
No to mam nadzieję, że tak. I mam również nadzieję, że Polska pokaże, że politycznie jest bardzo blisko krajom bałtyckim, które w tej chwili prowadzą najlepszą politykę obronną, jak chodzi o ewentualne zagrożenie ze sprawy Rosji, że Polska będzie sojusznikiem Ukrainy i będzie domagała się deokupacji Krymu, jak się teraz mówi, i wycofania się wojsk rosyjskich bezwarunkowo ze wschodu. I to, bo do tej pory takie są postulaty NATO, ale ważne jest czasami powtarzać takie postulaty i podtrzymywać je i odrzucać politykę Putina, który w tej chwili korzysta właśnie z tego, że jest zamieszanie na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Rosja też tam trzyma palce, ale w międzyczasie bardzo ingeruje w różne polityczne, wewnętrzne sprawy różnych krajów.
W tym, jak możemy gdzieniegdzie przeczytać, Stanów Zjednoczonych.
No, to niestety, to słowo niestety nie ma. Właściwie wygląda już na to, że są dowody na to, że Rosja wpływała na wybory prezydenckie. W tej chwili już jest prawie przyjęte, że wpłynęła, tylko teraz nie wiadomo jeszcze, czy wpłynęła na tyle, że rzeczywiście wpływy Rosji i jej sojuszników okazały się tak silne, że wygrał Donald Trump, a teraz właściwie już jest trzecie czy czwarte etap śledztwa polegający na tym, czy w tym współuczestniczyli Amerykanie, czy uczestniczyli w tym Amerykanie związani z Donaldem Trumpem i czy prezydent Donald Trump bądź członkowie jego rodziny rodziny bądź sztabu wyborczego mieli z tym coś wspólnego. Jeżeli odpowiedź na wszystko będzie pozytywna, w sensie, że rzeczywiście można udowodnić, co nie jest wcale takie proste, bo naprawdę prawo amerykańskie i metody śledcze są naprawdę bardzo uczciwe i tutaj cały czas trwa walka o to, żeby przestrzegać prawa i konstytucji, więc jeżeli udowodni się jakiś udział prezydenta w tym, że Rosja miała możliwość wpłynięcia i że kampania Trumpa korzystała z wpływów rosyjskich, no wtedy być może bardzo zmieni się obraz polityczny Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie też Sojuszu Atlantyckiego, państw europejskich, wcale w ogóle bym nie liczyła na to, że demokraci mogą być bardziej proeuropejscy czy bardziej antyrosyjscy. To tylko tak wygląda w tym momencie, a jak będzie, można się dopiero przekonać, kiedy do czegoś dojdzie.
Czy do Waszyngtonu dotarła informacja, że dzisiaj są 9. urodziny Radia Wnet?
No, domyśliłam się z tego, gdy pan redaktor zaczął dzisiaj w dniu urodzin, zaczęłam, szybko sobie przeleciałam, czy to mogą być moje urodziny. Okazało się, że nie. Wiem, że jest pan osobą bardzo skromną, więc nie mówiłby pan o swoich urodzinach, więc jedyne, co nam zostało, to urodziny Radia Wnet, więc życzę wszystkiego najlepszego. 9 to nic, ale tak, nie wiem, 90 lat to byłoby dobre.
Bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia i za korespondencję z Waszyngtonu. Dla Radia Wnet mówiła Irena Lasota.
Dziękuję bardzo.